Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami Paweł Wdówik, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a także pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ile jest jeszcze do zrobienia w Polsce? Bo zdaje sobie pan sprawę z tego, że jest pan dopiero na początku tej drogi walki o to, aby osoby z niepełnosprawnościami miały przynajmniej porównywalne życie do tego, które mają osoby pełnosprawne?
To jest taki dziwny mechanizm, bo z drugiej strony trudno powiedzieć, że w Polsce nic się nie dzieje i że nic się nie robiło przez ostatnie lata, ale przypominam sobie moją pracę jako kierownik biura do spraw osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie na początku zaczynaliśmy od tego, żeby tylko były windy, żeby był transport, jakaś dostępność egzaminów, a potem się okazywało, że tych wyzwań jest coraz więcej. Im się więcej robiło, tym więcej było widać. I trochę tak samo jest w polityce państwa, że jeszcze 20 lat temu to w ogóle takie tematy, na przykład jak asystent osobisty, jak opieka wytchnieniowa, one w ogóle nie istniały, bo podstawowym problemem było, że transport publiczny jest totalnie niedostępny, że ludzie na wózkach nie mają jak opuścić domów. W tej chwili w sprawie dostępności architektonicznej dzieje się coraz więcej, w sprawie dostępności transportu również. No, wystarczy popatrzeć na miejskie pojazdy, autobusy, tramwaje w różnych miastach. Różnie to wygląda, ale generalnie idziemy w stronę naprawdę zapewniania tej dostępności transportowej.
Bo to trochę wynika z przepisów prawa, które mówi, że nowe budynki muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, także komunikacja miejska, ale no, moje pytanie tutaj brzmi, czy my mamy w sobie pewną empatię, żeby tak na przykład planować imprezy miejskie, prosty przykład z brzegu, żeby tam na przykład pod scenę mógł podjechać wózek, bo to, że są podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami wózki, zgoda, ale nagle okazuje się, że ten podjazd jest 10 kilometrów dalej albo po drugiej stronie budynku. Osoby z niepełnosprawnościami nie korzystają z tych samych wejść, na przykład, którymi wchodzą do urzędów osoby z pełnosprawnościami i to ich boli.
No zdecydowanie i jest na szczęście w tej chwili dzięki ustawie o zapewnianiu dostępności, która weszła od 2019 roku. Urzędy już mają obowiązek zapewnienia pełnej dostępności. To wejście od tyłu jest traktowane jako tak zwany dostęp alternatywny i dopuszczane tylko w wyjątkowych sytuacjach. Co więcej, dzięki tej ustawie jesteśmy liderem w Europie, bo mechanizm, w którym można składać skargi na brak dostępności i instytucja może zostać ukarana finansowo, jeśli w odpowiednim czasie tej dostępności nie zapewni, to jest coś, co w Europie się niestety nie zdarza. Dużo się mówi o równości, ale fakty są takie, że nawet ostatnia dyrektywa unijna, tak zwana EAA, czyli European Accessibility Act, została tak wylobbowana, że właściwie cała sfera dotycząca różnego rodzaju usług świadczonych komercyjnie, no nie została objęta tą gwarancją dostępności, więc my jako Polska naprawdę nie mamy się czego wstydzić, zwłaszcza od czasu, kiedy zaczęliśmy realizować program Dostępność Plus, to poszliśmy bardzo szeroko. Potem, jak wszedł Fundusz Solidarnościowy i zaczęliśmy świadczyć usługi asystenckie, to była kolejna taka rewolucja mentalna. Śmieszne jest to, że jak pan popatrzy na to, w 2019 roku, kiedy pierwszy raz ten Fundusz Solidarnościowy finansował usługi asystenckie, to dosłownie wydaliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych na to, dlatego że samorządy w ogóle nie wiedziały, o co chodzi, a w tej chwili na rok bieżący wydaliśmy 505 milionów złotych dla samorządów i 105 milionów złotych dla organizacji pozarządowych. Jeszcze dodajemy teraz 50 milionów dla organizacji pozarządowych i 49% samorządów już te usługi świadczy. To niestety jest bardzo mało, to jest dopiero 49%. Bardzo chcemy, żeby weszła ustawa, która nałoży już obowiązek zapewniania asystenta osobistego. Tutaj pan prezydent zadeklarował, że z tą inicjatywą ustawodawczą wyjdzie. Bardzo, bardzo czekamy na to. Wspieramy go w tym, bo to są takie zmiany, które po prostu odwracają porządek życia. Ludzie nagle się przekonują, że mogą być niezależni, że asystent to jest ktoś, kim oni sami zarządzają, w sensie mówią, dzisiaj pojedziemy na zakupy, a jutro z kolegą na piwo jedziemy. A do tej pory to było tak, że to pomoc społeczna mówiła, jutro do pana przyjdzie opiekunka i panu pozmywa naczynia.
Na przykład, tak jest. Skoro pan zaczął mówić o pieniądzach, to porozmawiajmy o tych pieniądzach dla osób z niepełnosprawnościami, także dla opiekunów takich osób, bo tutaj także jest wiele do zrobienia. Te pieniądze nie są wystarczające. Co ma rząd do zaproponowania takim osobom?
Właśnie odbyło się pierwsze czytanie ustawy o świadczeniu wspierającym. To jest zupełnie nowa jakość. W przyszłym roku zamierzamy prawie 4 miliardy złotych wydać na to świadczenie. Obejmie ono docelowo co najmniej 500 000 osób niepełnosprawnych. Ono jest takim świadczeniem, które bardzo wprost wychodzi naprzeciw standardom wyznaczonym przez Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Pomoc jest kierowana do osoby niepełnosprawnej, czyli nie kierujemy pieniędzy do opiekuna, tylko do osoby niepełnosprawnej, przez co ona staje się w pewnym sensie decydentem co do wydawania tych środków. Najwyższy poziom tego świadczenia ma wynieść 3177 zł.
Brutto czy netto?
Do ręki. 3177 zł. Najniższy około 750 zł powiedzmy. Te kwoty są odnoszone do renty socjalnej. Maksymalny poziom to jest dwukrotność renty socjalnej. Przy czym trzeba to mocno powiedzieć. To nie jest zamiast. To jest wszystko oprócz. Czyli renta socjalna zostaje, 500 plus dla osób niepełnosprawnych zostaje, zasiłek pielęgnacyjny zostaje. To jest nowe, dodatkowe świadczenie. Jedyne ograniczenie jest takie, że nie można go łączyć ze świadczeniem pielęgnacyjnym, czyli tym świadczeniem dla opiekunów. Jeżeli osoba niepełnosprawna zdecyduje się wziąć świadczenie wspierające, to już opiekun nie będzie mógł otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego. Natomiast otrzyma wszelkie wsparcie w kierunku wejścia na rynek pracy, jeśli taka będzie potrzeba, a jeśli zdecyduje, że razem z osobą niepełnosprawną, że będzie nadal świadczył pomoc tej osobie, to wtedy państwo przejmuje na siebie, przez rok wypłaca mu jeszcze świadczenie takie osłonowe, a oprócz tego cały czas płaci wszystkie jego składki emerytalno-rentowe, zdrowotne. No i w momencie, kiedy człowiek chce pracować, to tu nie ma żadnych ograniczeń, ponieważ świadczenie wspierające jest wypłacane osobie niepełnosprawnej, a nie opiekunowi, więc opiekun może pracować w dowolnym wymiarze godzin.
Paweł Wdówik, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a także pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, jest dziś moim waszym gościem w Twoim radiu. Panie ministrze, chciałem porozmawiać, bo mówiliśmy o tym, że takie osoby z niepełnosprawnościami będą mogły pracować. Są takie miejsca, to zakłady aktywności zawodowej. Pan w Stargardzie widział taki ZAS, to kuchnia centralna. Jak bardzo ważne są takie miejsca, w których zatrudniane są osoby z niepełnosprawnościami?
Zakłady aktywności zawodowej są szczególnym miejscem i one są mi szczególnie bliskie. Stargard akurat tutaj jest liderem. Ja nieprzypadkowo tu jestem, bo to, co się tu dzieje i w zakresie właśnie tworzenia warunków pracy i w zakresie mieszkalnictwa, no jest dla Polski wzorem. To trzeba jasno powiedzieć. Natomiast zakłady aktywności zawodowej to są takie miejsca, które są adresowane do osób wymagających zwiększonego wsparcia w czasie pracy. czasem nawet dla osób, które nie mogłyby zafunkcjonować na otwartym rynku pracy w warunkach dużej presji czasowej czy konkurencji. Stąd te placówki otrzymują dodatkowe dofinansowania ze środków rządowych, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji. Ale dzięki temu też osoby, które często miały takie przekonanie, że one w życiu to nic nie dadzą rady, okazuje się, że mogą pracować, mogą zarobić własne pieniądze i zamiast być biorcą świadczeń, no to zaczynają płacić podatki, co jest oczywiście sytuacją i psychicznie dla tych osób najlepszą, bo wiedzą, że one też dokładają się do tego dobra wspólnego, ale i sytuacją, która no jest zdecydowanie lepsza z punktu widzenia budżetu państwa, a o tym też musimy pamiętać. To nie jest tak, że my mamy worek bez dna. Zmiany demograficzne powodują, że jest coraz więcej osób starszych, coraz więcej osób niepełnosprawnych, bo niepełnosprawność głównie lokuje się w tym przedziale wieku powyżej 65 roku życia. Jest spowodowana chorobami degeneracyjnymi i to tam jest najwięcej osób z niepełnosprawnością, więc państwo musi tą politykę społeczną bardzo szczegółowo projektować, już wyprzedzając to, co się zdarzy za lat 3, 5 czy 15.
Paweł Wdówik, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a także pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, był dziś moim waszym gościem, a także pies Regę, pies asystujący pana ministra. To jeszcze dopytam na koniec, jak jesteście traktowani, jak wchodzicie do różnych urzędów?
Ja muszę powiedzieć, że jak sobie przypominam, pierwszy rok, kiedy poruszałem się z psem, to był rok 1999. To dziś jestem prawie w niebie. Wtedy dosłownie miały miejsce takie akcje, że na przykład kierowca autobusu miejskiego mówił: nie jadę, dopóki ten pan z tym psem nie wysiądzie. No i była walka wszystkich ze wszystkimi.
A dzisiaj wejść do autobusu, do pociągu, do restauracji, do urzędu, nie ma z tym problemu?
Nie ma żadnego problemu z tym, żebym wchodził. Są oczywiście sytuacje, że człowiek pierwszy raz widzi takiego psa i pyta, ale wyjaśniam i spotykam się zawsze z pełnym zrozumieniem.
Pies jest Polakiem.
Polką. Polka. Tak, Regę jest suczką, czarnym labradorem, świetnym psem przewodnikiem.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Paweł Wdówik, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a także pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, był dziś moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.